Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie, a wraz ze mną witają Walery Tankiewicz, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Dzień dobry.
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
Dzień dobry.
I Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl.
Dzień dobry.
Ja mam tylko prośbę, panowie, bliżej mikrofonów, przesuńcie się do stołów, o właśnie, bo będziemy rozmawiali. Audycja Ludzie i Pieniądze, ale nie możemy zacząć omawiać innych tematów, nie omówiwszy najpierw sytuacji w Brukseli. Zamachy, porwania, bomby, terroryzm powoduje gigantyczne straty. Dziś przeczytałem artykuł, z którego wynika, że w wyniku ataków terrorystycznych cierpią rodziny i bliscy zamordowanych, oczywiście, ale także całe gospodarki zaatakowanych krajów. Te straty zostały policzone przez Światowe Forum Ekonomiczne, a wnioski są przygnębiające. Rośnie liczba krajów, które terroryści wzięli na cel, zaś koszty ekonomiczne rosną. Choć są niższe niż te ponoszone w wyniku brutalnych przestępstw lub morderstw, ale jednak terroryzm odbija się mocno na gospodarce. A druga informacja, sesja spokojna na Wall Street, zamach w Brukseli nie wstrząsnął rynkiem, także Amerykanie nie za bardzo przeżyli to, co wydarzyło się w Brukseli. Ale powiedzmy o tym, co wczoraj wydarzyło się i jaki to panu zdaniem może mieć wpływ na gospodarkę, jak to będziemy odbierane. Walery Tankiewicz może najpierw, bo to port i kontakt z całym światem. Okno na świat.
Ja zapoznałem się z tymi danymi, o których pan redaktor wspomniał, i uderzające było to, że ogromna większość tej kwoty to są koszty zabitych. Mhm. Nawet w porównaniu do kosztów leczenia rannych, już nie mówiąc o zniszczeniach infrastruktury czy majątku rzeczowego, to są wszystko drobiazgi. Koszty zabitych w zamachach są olbrzymią częścią tego i szczerze mówiąc, mimo że pracuję w gospodarce, to mam straszny dylemat, jak podchodzić do tego typu kosztów, jak to się w ogóle szacuje i czy to w ogóle można szacować. I czy powinno się?
Mam prośbę. Telefon któregoś z panów dzwoni. Gdzieś coś dzwoni, to się straszczy. Indukuje na kablach. Jakbyście panowie przeszli w tryb samolotowy, to byłbym naprawdę bardzo zadowolony. Krzysztof Dośla w tej chwili.
No przede wszystkim wyrazy współczucia rodzinom ofiar tego dramatu, tej tragedii, która miała miejsce wczoraj w Brukseli. Niestety w gospodarce też swoje odbicie znajdzie oczywiście tego typu zdarzenie, ten zamach, ten akt terroryzmu, bo on wywołuje niepewność, wywołuje panikę, powoduje, że pewne decyzje są wstrzymywane, dotyczące choćby zamiarów inwestycyjnych. Już nie mówiąc o takich bezpośrednich kosztach, choćby jak zamknięcie lotniska na wiele, wiele godzin, lotniska, przez które się przewija dziennie przecież ilość pasażerów liczona w milionach osób. Ruch nie tylko pasażerski, ale też ruch towarowy. Mhm. Czyli takie bezpośrednie skutki, oczywiście tak, ale zdaje się, to jest właśnie też to między innymi, o co terrorystom chodzi.
Tak, o takie przestraszenie, prawda?
Ten efekt też wywołać, a być może właśnie głównie ten efekt wywołać, czyli wystraszyć, spowodować, że zaczniemy się wszyscy bać, że to uderzenie oprócz takich efektów społecznych oczywiście również będzie uderzeniem w gospodarkę.
Czy nie możemy się też poddać? Znaczy, dzisiaj gościem w Radiu Gdańsk był prezes portu lotniczego w Gdańsku, Tomasz Kloskowski, który mówił, że usłyszał jakąś wypowiedź Jarosława Wałęsy, europosła, który powiedział, że on teraz będzie wracał z Brukseli samochodem, bo to latanie jest takie niebezpieczne, chyba żona się go boi, ale to jest właśnie poddanie się, to jest takie poddanie się terrorystom. Nie powinniśmy, przynajmniej nie wiem, tak mi się wydaje, że nie powinniśmy.
Irracjonalne, bo z tego, co wielokrotnie słyszałem, czytałem, to akurat ryzyko śmierci w ruchu samochodowym, w ruchu drogowym jest dużo większe niż w ruchu lotniczym.
Tak, no ale oddajemy się...
Emocje.
Emocje, dokładnie. Mikołaj Konopka.
Ja myślę, że bezpośrednich skutków ekonomicznych to zamachy nie mają wpływ na takie skutki ekonomiczne, bo w skali całej gospodarki te wyłączone lotnisko na dwa dni, czy jakiś drobny problem z dostawą towarów, to myślę, że są nieznaczące.
Ktoś straci, ktoś zyska, bo jak ktoś nie poleci, to ktoś przewiezie.
No tak, dokładnie. Natomiast i tu tutaj myślę, że żadnego efektu nie będzie. Natomiast myślę, że to w przyszłości będzie bardzo duży efekt ekonomiczny, bo proszę państwa, no zobaczcie, no zmierzamy do tego, że niedługo nie będzie przepływu swobodnego osób między poszczególnymi państwami. Już to widać. Mhm. Pewnie będzie miało to konsekwencje w swobodnym przepływie towarów i usług również. I tutaj myślę, że te konsekwencje ekonomiczne będą dużo większe i te skutki w przyszłości będą dużo bardziej dla nas znaczące, chociaż póki co no, giełdy reagują spokojnie, waluty reagują spokojnie, więc myślę, że jeszcze nie czas, ale na pewno w przyszłości tak. Mhm. Poczujemy to.
Krzysztof Dośla.
No, to są też i zwiększone koszty oczywiście związane z sił policyjnych, zabezpieczeniami. To są pewnie niestety zwiększone też i wzmożone kontrole celne, bo trzeba będzie bagaże, towary, które są przesyłane również dokładniej kontrolować. To będzie oznaczało też niestety opóźnienia czasowe. Czyli to wszystko oczywiście rozłożone w czasie, no niestety może się przełożyć na jakieś tam istotne, niezwykle istotne koszty odbijające się na gospodarce. Ale najważniejsze jedno w tym wszystkim. Ja rozumiem indywidualnie strach każdego z nas, bo on bardzo często jest towarzyszy tego typu sytuacjom, natomiast generalnie jako społeczeństwo, jako społeczność Europy nie powinniśmy dać się steroryzować i zastraszyć.
Walery Tankiewicz, Krzysztof Dośla, Mikołaj Konopka to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Za chwilę wracamy do rozmowy. Mówić będziemy o płacy minimalnej. 10:16 prawie. Ludzie i Pieniądze, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl i Walery Tankiewicz, wiceprezes zarządu morskiego portu Gdynia. 12 zł za godzinę stawka minimalna, tak panie przewodniczący?
No taka jest propozycja rządowa, takie były obietnice składane, ale to ma dotyczyć, z tego co się orientuję i w tej propozycji tak było, wynagrodzeń wypłacanych w ramach zatrudniania na umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenia.
Mhm. Czyli to co ma, nam to da?
To ma zostać poddane regulacjom. No mam nadzieję, że to spowoduje, czy ma wywołać ten efekt, oczywiście, którego się domagamy, że nie będzie się proponowało w Polsce, co miało miejsce wielokrotnie, też i na stronach różnego rodzaju czasopism pracy za 2,50 na godzinę albo za 4 zł. Mhm. Takie ustawowe uregulowania oczywiście dotyczące wynagrodzeń minimalnych czy kosztów godziny pracy minimalnych, one mają miejsce w wielu państwach europejskich. W Polsce ma położyć kres, to jest moja ocena oczywiście, tym stawkom, które były do tej pory i są nadal oczywiście niestety proponowane, a które są poniżej wszelkich standardów, które chcielibyśmy, aby zaczęły w Polsce obowiązywać. I zobaczymy, jak będzie wprowadzana w życie ta zmiana, jak będzie wdrażana, bo na dzień dzisiejszy słyszymy tylko i wyłącznie, cały czas jest jeszcze hasło, ja chciałbym zobaczyć dokumenty, projekt ustawowy, w oparciu o który będziemy mogli zacząć pracować, zgłosić jakieś wnioski czy opinie do tego, czy poprawić, czy coś zmienić. Także tutaj jeszcze pewnie trochę czasu.
Jakaś, spora doza nieufności wobec projektu rządowego?
Nie doza nieufności, tylko jak życie pokazuje, bardzo często nawet najlepsze zamiary i najlepsze intencje później gdzieś w trakcie prac legislacyjnych niestety ulegają zaprzepaszczeniu. Już nie chcę tutaj przypominać, ale aż się nasuwa przecież ten podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Wydawało się wszystkim, czy większości, nawet tu w tym studiu radiowym jakieś rozmawialiśmy, że jeśli chodzi
to,
o ideę,
to może
o ideę
być
jest,
idea, tak?
jest dobre, natomiast jeśli chodzi o możliwości realizacyjne, będzie trudne. I potem niestety życie pokazało, pierwsze projekty, które gdzieś tam były opracowywane, pokazały wszystkie niedoskonałości pewnych koncepcji. Ja mam nadzieję, że tutaj aż tak źle nie będzie, ale poczekajmy, aż będziemy mieli na stole konkretny dokument.
Te 12 zł, to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Co o tym pracodawcy? Mikołaj Konopka.
Ja myślę, że takie regulacje są słuszne, pod warunkiem, że...
Idea jest słuszna.
Tak, moim zdaniem idea jest słuszna, aha, tylko pytanie, jak to w życiu będzie egzekwowane. Czy część firm, które nie są konkurencyjne na rynku i nie są w stanie 12 zł brutto zaproponować mm-hmm. swoim pracownikom, nie zepchną tychże pracowników do szarej strefy? Bo proszę pamiętać, że stawka roboczogodziny musi iść również za wydajnością pracowników. Mm-hmm. To nie jest, to musi być jakoś skorelowane. I to myślę, że rynek i pracodawca, i pracownik muszą wyceniać swoją wartość swojej pracy, no i to musi być jakaś quasi trójstronne porozumienie między pracodawcą, pracownikiem i rynkiem, bo rynek musi chcieć kupić taką usługę pracownika, również i pracodawcy. I ja nie wiem, czy 12 to dużo, czy mało, czy może 13, a może 11. Trudno mi powiedzieć, natomiast uważam, że to chyba jest w ogóle początek do dyskusji o zmianie kodeksu pracy, bo myślę, że nasz kodeks pracy nie nadąża za zmianami na rynku i myślę, że mniej powinniśmy się koncentrować nad takimi pojedynczymi regulacjami jak stawka minimalna, a bardziej nad rozwiązaniami systemowymi po to, żeby jak najmniej pracodawców było zmuszonych do korzystania z takich form zatrudnienia jak umowy, zlecenia.
No a to co by pan zmienił w tym kodeksie pracy?
Ja myślę, że może trochę trzeba by było podejść liberalnie i traktować pracodawcy i pracownika trochę podobnie, że tak powiem. Więc ja myślę, że to jest bardzo długa dyskusja. Natomiast jesteśmy wszyscy zgodni, że kodeks pracy na pewno jest trochę anachroniczny u nas.
No, mamy przedstawiciela związków zawodowych. Jakbym zapytał o to, co znaczy anachroniczny kodeks pracy, to myślę, że różnilibyyście się bardzo mocno w tych opiniach.
Pewnie. Tak? Ja myślę, że pewnie w szczegółach, natomiast...
Ale jeszcze Walery Tarkiewicz. Panie Walery, bardzo proszę.
Generalnie uważam, że to jest rzeczywiście niedopuszczalne, żeby pojawiały się na rynku pracy stawki takie jak o jakich pan redaktor mówił, 4, 5, 6 złotych. Ponieważ niedopuszczalne jest coś takiego jak zjawisko ubogi pracujący, czyli człowiek, który pracuje, pracuje legalnie, oficjalnie, zawiera umowę, a równocześnie nie stać go na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, już nie mówię społecznych, tak naprawdę życiowych, biologicznych. A przy takich stawkach to jest albo tak, że pracownik ochrony, który pracuje, nie wiem, za 5, 6, 7 zł, musi robić dwa razy więcej godzin pracy niż dopuszcza kodeks pracy, czy niż dopuszcza zdrowy rozsądek, albo jest nędzarzem.
Ale okej, tylko jeśli weźmie pan jakikolwiek pewnie podręcznik ekonomii, liberalnej ekonomii, to pracownik to jest pewien element składający się na gospodarkę. Koszt pracy to jest pewien element.
Element składający się na gospodarkę, na rynek i tak jak gospodarka, tak jak rynek to też jest regulowane.
Rynek powinien regulować kwestie płacy.
Gdyby było tak, jak pan mówi, to nie byłby potrzebny kodeks pracy, nie byłby potrzebny kodeks spółek handlowych. Wiele regulacji, które regulują działalność gospodarczą. Płaca to jest jeden z elementów działalności gospodarczej i powinien być regulowany. Natomiast przede wszystkim to, jak mawia znajomy mechanik samochodowy, w samochodzie nie psuje się tylko to urządzenie, którego nie ma. Więc im bardziej skomplikowany jest system, tym większe prawdopodobieństwo, że on będzie zawierał błędy, będzie źle działał, będzie powodował jakieś skutki uboczne, nieprzewidywane. I to, co powinno się robić w sytuacji, kiedy zaciera się bardzo mocno różnica między umowami zlecenia, umowami o pracę, bo w naszej rzeczywistości gospodarczej się zaciera, to powinny być rzeczywiście jak najmniejsze różnice między tymi formami. I to choćby wczorajsza Rzeczpospolita informuje o tym, że coraz częściej pracownicy kierowani do pracy w firmach przez agencje pracy tymczasowej są zatrudniani przez te firmy na umowę o pracę i coraz częściej na stałe umowy o pracę. Czyli tak było podane, że 20% pracowników kierowanych przez agencje pracy tymczasowej dostają z tych firm propozycje pracy na stałe. I to jest między innymi efekt tego, że ozusowano umowy zlecenia, że zmniejszono różnice kosztowe między umowami o pracę, umowami zlecenia. I do
ale
tego trzeba dążyć.
Dlatego, że po prostu jest rynek pracownika w tej chwili, że gospodarka na tyle się rozwinęła, że zaczyna potrzebować specjalistów. W związku z tym ci specjaliści zaczynają dyktować warunki. Pracownik zaczyna dyktować warunki.
To akurat dotyczy osób najczęściej stosunkowo nisko wykwalifikowanych.
O tej pracy tymczasowej, czy agencjach pracy tymczasowej.
Czy informacja o tym, że i Biedronka znacząco podnoszą płace swoich pracowników, co jest efektem wprowadzania, co jest efektem dobrej sytuacji rynkowej, ale ona istnieje od jakiegoś czasu, a nie spowodowała takiego ruchu. Dopiero wprowadzenie programu 500+ spowodowało, że pracodawcy zaczynają się bać, że pracownicy przestaną się zatrudniać na takim
warunkach. Widzi pani, nie przepisa rynek po prostu.
Dlatego powiedziałem, że jest jeszcze trzecia strona, rynek.
Nie ma tak, że jest tylko jedno decyduje albo drugie. To jest miks i może dlatego tak trudno jest przewidzieć wszystkie skutki.
Krzysztof Dośla.
Oczywiście, że regulatorem rynku, szczególnie w gospodarce wolnorynkowej, jest popyt i podaż, natomiast no, państwo i regulacje, które są wprowadzane, między innymi te dotyczące tych 12 zł za godzinę na umowach, zleceniach, no to jest właśnie to zadanie, które stoi przed państwem, aby nie dopuszczać do sytuacji, kiedy przepisy prawa będą w sposób swoisty interpretowane albo będą najzwyczajniej w świecie łamane czy nieprzestrzegane, a dwa też dbałość o pewne zasady, które nas obowiązują jako też społeczność, która funkcjonuje w obrębie choćby Unii Europejskiej, gdzie pewne zasady jednak zostały przyjęte, ustalone, a w Polsce tak nie do końca jeszcze wszędzie dotarły. Natomiast oczywiście jest też tak, że prawo musi reagować na zmieniające się otoczenie. Prawo musi być bardziej dynamiczne i z tego, co ja się orientuję, już jest powoływana w tej chwili Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która ma rozpocząć pracę w miarę szybkim tempie nad nowymi uregulowaniami. Wiem, że są jakieś koncepcje dotyczące podziału dotychczas obowiązującego kodeksu pracy na kodeks stosunków indywidualnych i kodeks stosunków zbiorowych. To już takie pomysły kiedyś były, tam głównym autorem tego typu koncepcji był profesor Seweryński. Wiadomo też oczywiście, że chodzi o generalną zmianę, wobec powyższego to trochę potrwa. Z tego co wiem, Ministerstwo Pracy szacuje, że prawdopodobnie za 2 lata będziemy mogli usiąść i rozmawiać o proponowanych zmianach. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, o jakiej mówi w tej chwili, przed chwilą mówił pan prezes. Ja chcę tylko przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat, kilkunastu lat, badania pokazują na przestrzeni 10 choćby lat między rokiem 2003 a 2014, że wzrost gospodarczy w Polsce był duży i nieproporcjonalnie wraz ze wzrostem gospodarczym, wraz ze wzrostem PKB rosły płace. To możemy jako przykład brać inne państwa oczywiście. W Polsce między latami 2003-2013 wynagrodzenie wzrosło około 57,4%. Jeżeli od tego odejmiemy jeszcze inflację, no to się okaże, że to wynagrodzenie relatywnie wzrosło na poziomie 30%, natomiast w tym samym czasie na Łotwie na przykład o 207%, w Estonii o 151%, w Czechach o 72%, na Węgrzech o 103%. I też okres, kiedy...
Czy nasi pracodawcy za wolno pana zdanie podnosili płace,
i
tak?
Też okres,
w stosunku do innych krajów? Tak, znaczy, dobrze, bardzo, tak rozumiem,
bardzo wielu pracodawców budowało swój tak zwany sukces gospodarczy tanią siłą roboczą. I to będąc tak na dobrą sprawę nieuczciwą konkurencją w stosunku do innych pracodawców działających w tej samym sektorze, w tej samej branży na polskim rynku. Przykłady nawet na wybrzeżu można byłoby cytować.
Okej, za chwilę wrócimy. Panie przewodniczący, zrobimy krótką przerwę, bo przed nami skrót wiadomości i wrócimy, bo ciekawą kwestię pan poruszył. Przypomnę, gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl, Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NZZ Solidarność i Walery Tankiewicz, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia. Gość audycji Ludzie i Pieniądze, Walery Tankiewicz, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NZZ Solidarność, Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl. Mówimy o tej płacy minimalnej na godzinę, która prawdopodobnie, tak, bo nie ma jeszcze ustawy, nie została przegłosowana, podpisana, zatwierdzona, będzie wynosiła 12 zł za godzinę. Rozmawiamy o tych skutkach. Nie obawia się pan, panie przewodniczący, że przez te zmiany dotyczące wynagrodzenia, płacy minimalnej, to tak naprawdę pracodawcy będą uciekać w szarą strefę, pracowników będą wypychać w szarą strefę i wzrośnie nam, jak to ładnie mówi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, nie mówi o szarej strefie, tylko gospodarka cienia wzrośnie nam przez to.
To jest to zjawisko niestety, z którym mamy do czynienia, jeśli chodzi o szarą strefę, od wielu lat. Pamiętam takie badania prowadzone na zlecenie Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w 2012 roku, kiedy na zlecenie tejże konfederacji jedna z istotnych pracownic zrobiła badania, z których wynikało, że co trzeci badany członek tej konfederacji przyznawał się, że zatrudnia bezumownie pracowników, czyli na czarno. Czyli to jest zjawisko, z którym...
To jest zjawisko powszechne.
Niestety...
Czy złe słowo, powszechne.
Niestety w Polsce z którym strasznie ciężko się walczy, o tak powiem. Mhm. Ja mam nadzieję, że zostanie zmieniona ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy troszkę skuteczniej podejmować tutaj trud walki z najzwyczajniej w świecie nieuczciwymi pracodawcami, którzy w ten sposób budują, tak jak już wcześniej mówiłem, swój sukces na nieuczciwej konkurencji. Ale chcę powiedzieć o czymś innym. Jeżeli nie rozpoczniemy działań zmierzających do podniesienia jednak wzrostu, czy zdynamizowania wzrostu wynagrodzeń, mm-hmm. to dalej będziemy mieli do czynienia ze...
Dalej będziemy konkurować z niską płacą.
Nie będziemy konkurować, dlatego że nie będzie w Polsce, albo będzie zjawisko coraz dalej idącego, dalej idącej emigracji zarobkowej, albo będziemy musieli korzystać w Polsce, my, mówię, ci, którzy będą to robili, z taniej siły roboczej, mówiąc brzydko, sprowadzanej ze wschodu, czy z dalekiego wschodu. Natomiast ja chcę powiedzieć o czym innym, że ta niestety niska płaca, i to pokazują wszystkie badania, jest jedną z przyczyn gigantycznego ubóstwa, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Przypomnę tylko badania GUS-u z 2014 roku, to są badania robione w połowie roku 2015, a dotyczyły 2014. Blisko 3 miliony polskiego społeczeństwa żyje poniżej minimum egzystencji. Jako jedną z podstawowych przyczyn niestety wskazywane są po pierwsze bezrobocie, a po drugie niskie wynagrodzenia. Jeżeli spojrzymy tylko na to choćby w taki sposób, że wśród pracujących na umowę o pracę co dziesiąta osoba pracująca na stanowisku robotniczym to jest tak zwany biedny pracujący, o których mówił przed chwilą pan prezes. A jeśli chodzi o pracujących na umowy cywilnoprawne, to już jest to blisko 1/3. Czyli niemalże co trzeci pracujący kwalifikuje się jako ten, który później znajduje się w tej grupie żyjących poniżej minimum egzystencji. I nie oszukujmy się, przecież koszty ponosi później całe społeczeństwo. Bo to nie jest tak, że żyje blisko 3 miliony polskiego społeczeństwa, populacji polskiego społeczeństwa w skrajnej nędzy, a nas to nic nie kosztuje. Kosztuje i to olbrzymie pieniądze.
Mikołaj Konopka.
Tak, ja tutaj się absolutnie zgadzam, aczkolwiek chciałbym trochę może bardziej kontrowersyjnie na to spojrzeć, bo trzeba też spojrzeć na to, że nasza gospodarka, no niestety na tle gospodarki Unii Europejskiej i krajów rozwiniętych nie jest bardzo innowacyjna i bardzo technologicznie rozwinięta. My niestety jesteśmy skazani trochę na bycie podwykonawcami, jakąś taką pracotwórczą. No i może to też trzeba na to spojrzeć, że niestety przedsiębiorców, niektórych, ja mówię niektórych, nie do końca stać na to, żeby te warunki socjalne zdecydowanie polepszać, bo ich po prostu produkcja jest niekonkurencyjna na rynku. Jest oparta o niskie koszty pracy, tak jak pan przewodniczący tutaj powiedział. I co będzie, gdy koszty pracy wzrosną? Czy oni nadal znajdą popyt na swoje produkty, które wytwarzają? Czy to się nie skończy tym, że no, zostanie część ludzi bezrobotnych? Po prostu, bo nie będzie...
Scenariusz może być taki, nie musi być, ale może być rzeczywiście taki, bo... Znam kilka firm w zachodniej części naszego województwa, w południowo-zachodniej części naszego województwa, które działają na granicy opłacalności, ale działają w branży, nazwijmy to drzewnej, tak? Które zatrudniają pracowników rzeczywiście na etat wszystko. I podniesienie w tej chwili prawdopodobnie może dojść do tego, że po prostu zamkną te zakłady pracy.
Tak.
Zwiększy się w pewnym momencie. Ale z drugiej strony ja wiem, że to...
I pytanie, gdzie potem ci ludzie znajdą pracę w małych ośrodkach?
Bo panie teraz Mikołaj, mają... ja wiem, tylko to tak. Spróbuję, jak już sięgnąłem raz do tego, tak. do tego podręcznika liberalnej gospodarki, żeby w panu wzbudzić trochę emocji, co się udało, to teraz sięgnę drugi raz do tego podręcznika i powiem tak, że ale to pozwoli także być może poprzez właśnie, że te firmy zamkną się, a będzie płaca niższa, że przestaniemy myśleć o tym, że konkurujemy nisko płacą, że zaczniemy szukać takich rozwiązań w swoich firmach, które pozwolą nam konkurować jakością, pozwolą nam konkurować produktem, pozwolą nam konkurować technologią, a nie tym, że płacimy mało pracownikom. I być może przez pewien czas będzie dołek na rynku pracy w tych małych miejscowościach, ale potem zyskają. Nie wiem, gospodarka może ureguluje to, panie Mikołaju.
Mam nadzieję, że ureguluje, natomiast proszę jeszcze pamiętać, że nasi przedsiębiorcy, rodzimi przedsiębiorcy, stoją przed wielką barierą braku kapitału. Bo oczywiście oni mają niesamowitą wiedzę o nowych technologiach, jak usprawnić pracę. Natomiast jeszcze problem polega na tym, że te technologie są dla nich po prostu nieosiągalne. Mhm. I jeżeli to rozwiążemy, zgadzam się w 100%, że nasi przedsiębiorcy są w stanie polepszyć warunki pracy, tylko muszą mieć kapitał na nowe technologie i móc je wdrożyć.
Walery Tenkiewicz.
Musimy pamiętać o tym, że na koszty pracy składa się nie tylko ta część, którą pracodawca płaci pracownikowi. To są obciążenia podatkowe, ZUS-owskie i tak dalej. To są obciążenia związane z obsługą całej tej księgowości, tych wszystkich przepisów, rozwiązań, które są sprzeczne ze sobą czasami są nieprecyzyjne. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego pracodawca nie może odprowadzać od jednego pracownika jednej procentowo określonej daniny, i dlaczego państwo nie dzieli tego na części emerytalne, na części opieki zdrowotnej, podatku i tak dalej. Dlaczego robi to?
Pojawiają się takie pomysły.
W każdej firmie,
na razie tylko pomysły.
Każda księgowa dla firmy, która zatrudnia 300 czy 1000 osób, to nie jest duży problem, ale dla firmy, która zatrudnia 5-10, a takie firmy stanowią bardzo dużą część rynku, pewnie większość, to są już ogromne problemy. Opodatkowanie czy obciążenia kosztami pracy powinno być niższe i przede wszystkim i prostsze. Bo to też są oszczędności, bo myślę, że, ja nie wiem, nie widziałem takich badań, ale nie zakładam, że pieniądze, które dostaje pracownik w szarej strefie są dramatycznie niższe niż które dostaje pracownik zatrudniony przy tej samej pracy legalnie. Pewnie różnica, która powoduje, że firmy czy ludzie schodzą do szarej strefy, to jest przede wszystkim w tym obszarze daniny publicznej.
Tak, zdecydowanie tak. Wiele, przecież niedawno tutaj w Radiu Gdańsk, Telewizji Gdańsk toczyliśmy dyskusję na temat właśnie umów śmieciowych, tak? I był przewodniczący Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, i był Zbigniew Sanowiecki, przewodniczący pracodawców Pomorza. I rozmawialiśmy o przypadkach, rozumienia, czym jest umowa śmieciowa, bo umową śmieciową wówczas mówiliśmy, jest chociażby umowa o pracę, kiedy ja się umawiam z pracownikiem, że płacę mu pensję minimalną, a resztę pieniędzy daję pod stołem, tak? Resztę wynagrodzenia daję pod stołem po to, żeby nie płacić podatków, po to, żeby nie płacić różnego rodzaju danin publicznych, o których tutaj prezes Walery Tenkiewicz mówił właśnie.
Biblia określała ten poziom akceptowalnego opodatkowania na poziomie 10%, czyli 10%. Nie wiem, czy to jest adekwatne do dzisiejszych podstaw, ale ja jestem przekonany, że wszyscy przedsiębiorcy i wszyscy pracownicy chcieliby pracować legalnie, chcieliby legalnie płacić podatki. Jest to pytanie oczywiście o wyważenie, na jakim poziomie jest to z jednej strony akceptowalne dla rynku, dla pracowników i pracodawców, a na drugiej oczywiście dla przychodów budżetu, które też muszą być na poziomie wystarczającym. Tylko że jedyny przypadek, który z mojej pozycji takiego odbiorcy mediów pamiętam, że wzrosły w państwie przychody z podatku, to był przypadek bodajże obniżenia akcyzy na alkohol.
Tak.
10 lat temu
podwyżki akcyzy na alkohol, na papierosy nic nie skutkują.
Podwyżka jakiegokolwiek podatku nie przekłada się, a na pewno nie przekłada się liniowo, tak, że to
idziemy. To prawda. Krzysztof Dośle.
To, o czym mówi pan prezes Tenkiewicz, to nawet wychodzi w badaniach, które były prowadzone na też reprezentatywnej grupie pracodawców, którzy nie wskazują jako podstawowego utrudnienia dla prowadzenia działalności gospodarczej właśnie kodeksu pracy, czy nadmiernie sztywnych przepisów prawa pracy, ale wskazują jako podstawy utrudniające działalność gospodarczą właśnie po pierwsze bariery biurokratyczne, administracyjne, zmienność w zakresie przepisów podatkowych, do których muszą nieustannie się dostosowywać, co również generuje olbrzymie koszty, a przede wszystkim też oczywiście ta olbrzymia wielość tych różnych danin publicznych, które muszą z obciążenia godziny pracy ponosić, powoduje, że to jest dzisiaj podstawową przeszkodą. Ja uważam, że to jest olbrzymi obszar do rozmów, ale przede wszystkim do wyciągania wniosków. I być może chcielibyśmy, aby te rozwiązania szły w taką stronę, o jakiej mówił pan prezes Tenkiewicz, czyli obniżania podatków, bo to pokazuje życie i to na przestrzeni też i historii tej naszej najnowszej, że tylko wtedy wzrost gospodarczy był rzeczywiście istotny, kiedy te podatki były obniżane, bo one stymulowały też różnego rodzaju działania gospodarcze, a przede wszystkim stanowiły określoną zachętę do inwestowania w Polsce, do inwestowania w tych obszarach, których w Polsce jest najmniej, czyli przemysłów innowacyjnych. My jesteśmy, też warto przypomnieć, w szarym ogonie nie tylko Europy, ale świata. Przed nami, jeśli chodzi o innowacyjność, jest Kamerun. To niestety pokazuje, no to są dramatyczne zjawiska.
To zależy, jakie badania weźmie pani przewodnicząca.
Dyskutowaliśmy
o innowacyjności, o Kamerunie i zależności od tego, jakie czynniki bierze się pod uwagę, takie miejsce zajmujemy.
Ja mówię, to pokazuje niestety, jakie jest nasze miejsce w Europie. Jeśli chodzi o udział tych nowoczesnych technologii, a w tym też innowacyjnych w polskim PKB, to niestety jesteśmy znowuż. Średnia europejska to jest około 18% PKB. Średnia Polska to jest około 5,5%.
Tak, no, ale to jest, i publiczne, to jest i prywatne.
Natomiast
panie przewodniczący, bo nasz słuchacz, a propos niskich płac w Polsce, pisze, że teraz największymi rzecznikami podniesienia płac w Polsce są kraje Zachodu, po to, żeby nas wypchnąć z rynku, pisze nasz słuchacz. Przykład, nasze firmy transportowe muszą płacić kierowcom zachodnie stawki, kiedy jeżdżą przez Niemcy, a wkrótce przez inne kraje. Pamiętamy także, przecież mamy informację, że wiele krajów chciałoby, żeby polskie firmy, które świadczą usługi w krajach, płaciły nie według polskich stawek, a według stawek z Niemiec czy z Francji, bo w ten sposób polskie firmy przestaną być konkurencyjne na rynkach europejskich.
No, proszę zobaczyć, na pewno logika jednak w postępowaniu Niemców, nie wiem, Holendrów, Francuzów czy jakiegokolwiek innego państwa, które tego typu rozwiązania wprowadzi, jest.
Kroi swoich pracowników.
No więc pytanie,
kosztem naszych.
Pytanie dlaczego, nie, chroni swoich pracowników na terenie swojego państwa. Pytanie, dlaczego my nie chcemy tego robić na terenie państwa polskiego, bo o tym teraz, zdaje się, dyskutujemy i o tym mówimy. Jakie rozwiązania Niemcy wprowadzają w stosunku do osób pracujących na terenie Niemiec, no to wybaczmy, ale to jest tylko i wyłącznie ich zadanie, ich domena. Ja chcę powiedzieć o czym innym, że te niskie zarobki niestety, bo to też pokazuje statystyka, która jest bezwzględna w tym przypadku. Główny Urząd Statystyczny pokazuje, jak się kształtują zarobki w zależności od przedsiębiorstwa, od wielkości przedsiębiorstwa, ale też i od miejsca jego położenia. W Polsce dzisiaj mamy ponad 90% podmiotów gospodarczych, które są zarejestrowane. To są podmioty do 9 osób zatrudnionych. I niestety te podmioty są tym zagłębiem, które generuje najniższe zarobki, bo w tych podmiotach średnie wynagrodzenie tam odbiega generalnie od mediany na około 300-400 zł na osobę. Mało tego, to większość takich podmiotów, które nisko płacą, są właśnie umiejscowione na terenach o najwyższym poziomie bezrobocia. To zresztą pokazuje nasza, niestety, województwa pomorskiego, już tradycja chciałoby się powiedzieć, że największe bezrobocie jest na obrzeżach naszego województwa. Trójmiasto generalnie nie jest źle i nigdy nie było źle. Natomiast obrzeża województwa od zawsze, niestety od 89 roku...
To jest normalne zjawisko gospodarcze,
i to bezrobocie. I tam niestety niskie płace i te oferowane niskie zarobki nie spowodowały ani wzrostu ilości miejsc pracy, ani nie spowodowały obniżenia poziomu bezrobocia, ani tego, że tam się zaczęło żyć lepiej. Niestety nie. Czyli znowuż, jeszcze raz wracamy do tego samego.
A sądzi pan, że jeśli podniesiemy płacę minimalną, to tam nagle ruszy biznes w Chojnicach, w Człuchowie?
Konkurowanie niskimi płacami, konkurowanie kosztami pracy w tej chwili w Polsce, ja już mam nadzieję, że się definitywnie kończy i oby tak było.
Ale czy, jeśli podniesiemy płacę, ruszy biznes w Człuchowie, Chojnicach? Mikołaj Konopka.
Ja w ogóle, no właśnie, to jest cały wielki problem tego, że my patrzymy na tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają 3 do 9 osób versus potężne firmy, takie jak na przykład Energa czy Orlen, gdzie w ogóle pozycja rynkowa tych firm jest zupełnie inna. Jaki to jest wielki problem dla energii wprowadzić podwyżkę z dnia na dzień, żeby pokryć swoje zobowiązania względem pracowników? Żaden. A taki mały przedsiębiorca, który eksportuje, nie wiem, płotki zbijane ręcznie do Niemiec, on jeżeli przekroczy pewną granicę, przestaje być konkurencyjny. On przestaje sprzedawać. Ja nie wierzę, że przedsiębiorcy tak naprawdę stosują źle pojęty wyzysk. To znaczy zapłacę mało pracownikom, bo ja będę miał więcej. W 90% jestem przekonany, że oni walczą o przetrwanie też swoich firm na rynku, na bardzo konkurencyjnym rynku. I jeszcze raz powtarzam, to jest problem małej innowacyjności naszych firm, a nie tego, że przedsiębiorcy wyzyskują pracowników, płacąc im mało, bo zarobią więcej.
Panie przewodniczący, pan miał sporo czasu. Waler Tarkiewicz chciałby jeszcze, tak, czy nie?
Czy my zapominamy o tym, że w Unii Europejskiej jest zjawisko pracy niewolniczej?
Tak.
A więc zjawisko wyzyskiwania pracowników i niewłaściwego, bardzo już delikatnie powiem, traktowania pracowników przez pracodawców jest zjawiskiem powszechnie występującym. Ja nie podejmę się powiedzieć, czy to dotyczy 10%
przedsiębiorców,
czy 15, czy 30, ale nawet jeżeli tylko 10, to jest to ogromna skala. I państwo musi swoją rolę w pewnym zakresie spełniać. Przeczytałem ostatnio, że w ramach którejś z tych ustaw Państwowa Inspekcja Pracy ma utracić prawo nakładania mandatów. Czy jest to na etapie jakiegoś projektu. Ja jako pracodawca bym się strasznie z tego ucieszył, ale myślę, że to będzie horror, bo nasze instytucje kontrolne i tak przez ludzi złej woli, powiedzmy tak, a takich nie brakuje, przecież nie brakuje w żadnej branży i w żadnym miejscu, są traktowani per noga, bo nie mają, państwo nie daje narzędzi egzekwowania przestrzegania przepisów. Jeżeli jedyną sankcją Inspekcji Pracy będzie możliwość skierowania sprawy do Sądu Pracy, to...
Oj nie, tam panie prezesie, znaczy jest, przynajmniej był pomysł, nie, zaraz zapytamy tutaj pana przewodniczącego, ale był pomysł dotyczący inspektorów pracy, którym bardzo mocno ich będzie wzmacniał, bo będzie przychodził do pana zakładu pracy i stwierdzał inspektor pracy będzie, że pan zatrudnia kogoś na umowę zlecenie, a powinien pan zatrudniać tę osobę, bo z obowiązków, jakie pan powierza, wynika, że
to jest umowa o pracę,
będzie podejmował decyzję administracyjną i będzie natychmiast skutkowała ta decyzja administracyjna, będzie przekształcona ta umowa w umowę o pracę i dopiero pan będzie mógł się odwoływać od tej decyzji administracyjnej do sądu. Bo w tej chwili działa inaczej, że inspektor pracy kieruje sprawę do sądu o ustalenie, że to jest stosunek o pracę. Tak? A w tej chwili będzie wzmocniona, przynajmniej tak rozumiem dobrze, panie przewodniczący, taki ma być wzmocniona siła inspektora pracy. Jest taki pomysł.
Że nie chciało mi się wierzyć, że to jest napisane.
Takie są postulaty. Zobaczymy, jak znowuż będzie się toczyło w Sejmie.
To już kolejny raz przewodniczący Dośla mówi...
Bo ja chciałbym
patrząc na okres, w jakim się znajdujemy, przepraszam, że użyję tego porównania jak niewierny Tomasz.
Ja chciałbym zobaczyć rozwiązania, które będą tą sytuację opisywały, czy tą zmianę opisywały. Chciałbym zobaczyć przed sobą i móc się do nich odnieść, bo wtedy będę mógł powiedzieć, czy to rozwiązanie będzie rzeczywiście jakimkolwiek skutecznym instrumentem dla kogokolwiek. Bo jeszcze raz wrócę, widzieliśmy wiele zmian w przepisach prawa i to w każdym wymiarze, które całkowicie mijały się z celem, który miały osiągnąć. Ja chcę powiedzieć tylko co innego, że niestety to zatrudnianie i konkurowanie kosztami pracy, niskimi kosztami pracy, ono absolutnie na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce nie przyniosły żadnego zakładanego efektu, bo ono ani nie wpłynęło na obniżenie poziomu bezrobocia, ani nie wpłynęło na wzrost zamożności osób żyjących na danym terenie, ani nie wpłynęły na wzrost innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, bo to było zgadzanie się na niskie płace i na taki, a nie inny sposób wynagradzania demotywowało do jakichkolwiek poszukiwań, rozwiązań, które byłyby efektywniejsze i przynosiły lepsze efekty.
Ale bierze pan pod uwagę to, o czym mówił Mikołaj Konopka, że w pewnym momencie część przedsiębiorców po prostu zamknie swój biznes.
Dlatego my cały czas mówimy o wzroście. Jeżeli mówimy o wzroście, czy najniższego wynagrodzenia, czy choćby tutaj przy tym pomyśle 12 zł na godzinę, o wzroście, który dzisiaj tak na dobrą sprawę sięga poziomu najniższej płacy krajowej, czyli najniższego wynagrodzenia. My nie mówimy o wynagrodzeniu, czy o płacy za godzinę, która by w jakikolwiek sposób, nie wiem, demontowała jakikolwiek
cały system gospodarczy.
Absolutnie nie. Mało tego, to na przestrzeni ostatnich też 20 ponad lat w żaden sposób nie wykazano, że wzrost najniższego wynagrodzenia w którymkolwiek roku w Polsce powodował jakiekolwiek negatywne skutki czy na rynku gospodarczym, czy na rynku pracy.
Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, a mianowicie jeszcze jakości siły roboczej, bo mam znajomych z regionu Słupskiego, objętego trwałym bezrobociem na poziomie około 20%, będących mega innowacyjnymi. Niesamowicie. I zadałem pytanie, jaka jest granica rozwoju twojej firmy? On mówi, ja już nie mam kim pracować. Przychodzą ludzie, którzy nie chcą się uczyć, nie chcą się dokształcać. Oni chcą po prostu jakoś wegetować, wykonywać najprostsze czynności i nie są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. To jest gigantyczna rzesza i ci przedsiębiorcy z rejonu Słupskiego borykają się z wielkim problemem jakości siły roboczej. Mhm. I co takim ludziom zaproponować? No muszą wykonywać proste czynności, bo inaczej w ogóle nie będą konkurencyjni.
Otwieramy nowy temat. Nie stać nas na to, żeby otworzyć nowy temat. Nie stać, bo czas nas goni.
To jest
za
problem długotrwałego.
Nie, panie przewodniczący, nie dopuszczę. Nie, muszę być twardy. Muszę być twardy, bo za chwilę kolejna audycja i za chwilę Wojtek Suleciński i ksiądz Krzysztof Niedałtowski. Wielki tydzień, więc ciekawa audycja historyczna przed nami. Ja tylko przypomnę, gośćmi audycji Ludzie Pieniądze byli dziś Walery Tenkiewicz, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję panu.
I Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostelu.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Żegna się również Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.